Dzień dobry, przy mikrofonie Marcin Giełzak
i Jakub Dymek, a to jest program Dwie Lewe Ręce. A konkretnie pierwszy program Dwie Lewe Ręce w nowym uśmiechniętym roku, w nowej uśmiechniętej Polsce. Dziś w tym cyklu naszych odcinków, w lewym prostym właśnie, w którym krótko i zwięźle na tyle, na ile potrafimy, omawiamy jedno ważne wydarzenie, które domaga się komentarza. Na początek nowego roku bierzemy na tapet wojnę na orędzia. Choć być może wojna to zbyt duże słowo, a właściwszym byłoby potyczka, starcie. Różnica zdań pomiędzy premierem i prezydentem, którzy swoje kilkuminutowe wystąpienia wygłosili w okolicach Nowego Roku i starli się swoimi wizjami Polski, poglądami na to, co najważniejsze, i także konwencją składania owych noworocznych życzeń. My zaś zapytamy się, i w tym momencie ja ciebie tu, Marcinie, pytam, co na Nowy Rok warto z tych orędzi i z tych przemówień i wystąpień wyciągnąć dla siebie?
Zacząłeś od uśmiechniętej Polski, więc od razu przypomniał mi się mem, który krąży po internecie, gdzie jest stopklatka z naszego programu, na której widać, jak się uśmiechamy. Jest napisane: hipokryci niby walczą z uśmiechniętą Polską, a sami się uśmiechają. Natomiast odpowiadając już na twoje pytanie, powiem w ten sposób. Mówiłeś o potyczce, mówiłeś o starciu, mówiłeś o czymś, co nie zasługuje na nazwę wojny, bo faktycznie jeszcze gorącej wojny domowej szczęśliwie nie mamy, ale te wystąpienia wyglądają, jak gdyby wygłaszali je politycy, którzy już w swoich umysłach prowadzą zimną wojnę domową. I to są wystąpienia, które moim zdaniem doskonale potwierdzają na poziomie symboliki, retoryki, to co już wiemy na poziomie politycznej praktyki, to znaczy, że będziemy mieli kohabitację i to kohabitację bardzo ostrą. To nie będzie szorstka przyjaźń, to będzie jawna nienawiść. Co prawda, to nie jest zjawisko nowe. Niemal każdy z naszych demokratycznie wybranych prezydentów w III Rzeczpospolitej musiał się zmagać z kohabitacją, czyli z sytuacją, w której prezydent i premier są z różnych obozów politycznych, tym samym wytwarza się swoista dwuwładza. Władza wykonawcza zostaje rozdzielona. Lech Wałęsa musiał współpracować z koalicją SLD-PSL, Aleksander Kwaśniewski z AWSUW, Lech Kaczyński z PO-PSL. No i teraz Andrzej Duda musi współpracować z tak zwaną koalicją kordonową, jak to lubi nazywać profesor Antoni Dudek, ponieważ stanowi ona kordon sanitarny wokół PiSu, ma uniemożliwić PiSowi dojście do władz. Nie jest to sytuacja nowa, także w świecie. No, samo pojęcie kohabitacja pochodzi z języka francuskiego i kohabitacje między Jacquesem Chiracem a François Mitterrandem, czy między Lionelem Jospinem a Chiracem, kiedy był już prezydentem, sprawiły, że o terminie tym usłyszał cały świat, ale przecież kohabitacje zdarzały się też w Finlandii, Rumunii, Gruzji, na Sri Lance, wszędzie tam, gdzie prezydenta wybiera się w wyborach bezpośrednich. Ja bym jednak postawił tezę, że w polskich warunkach kohabitacja jest szczególnie groźna. I to z dwóch powodów. Pierwszy powód jest taki, że konstytucja roku 97, wątek, do którego lubię wracać, nie jest dobrze napisaną ustawą zasadniczą. Ona w przeciwieństwie chociażby do francuskiego porządku prawnego i ustrojowego naprawdę stwarza sytuację, w której państwo może zostać sparaliżowane. Prezydent ma bowiem w niej i na mocy jej zapisów potężną siłę negatywną, o czym się przekonujemy już teraz, a będziemy się przekonywać, myślę, w kolejnych tygodniach i miesiącach jeszcze bardziej dotkliwie. Natomiast dość mizerną siłę pozytywną. Nie może skierować państwa na inne tory, aniżeli chciałby premier. Z kolei premier blokowany przez premiera też mało może. Zatem tutaj nie mamy sytuacji, w której czyjeś będzie w końcu na wierzchu. Państwo może zostać po prostu kompletnie sparaliżowane. I drugi powód, dla którego uważam, że ta sytuacja jest tak szczególnie groźna w naszym przypadku, ta kohabitacja będzie funkcjonować nie tylko w ramach dualizmu władzy wykonawczej, ale także dualizmu prawnego. Widzimy to chociażby już po sprawie związanej z przejmowaniem TVP. To oczywiście wróci teraz, kiedy będziemy rozmawiali o sądownictwie. Pewnie ten wątek też się odznaczy w naszej dyskusji. Mianowicie obydwie strony twierdzą, że działają na podstawie prawa i bliska jest im praworządność, tylko obydwie strony zupełnie co innego uważają za obowiązujące w Polsce prawo, a za chwilę się dowiemy, że obydwie strony kogo innego uważają za prezesa TVP, kogo innego uważają za sędziego Trybunału Konstytucyjnego, czy kogo innego wręcz uważają za sędziego Sądu powszechnego. W takiej sytuacji państwo może kompletnie utracić sterowność, co oczywiście wystawia je nie tylko na kryzysy wewnętrzne, które są oczywistością w takiej sytuacji, ale także bardzo ją osłabia na arenie międzynarodowej, a że będą na arenie międzynarodowej gracze, którzy mogą chcieć rozgrywać tą sytuację na swoją korzyść, zarówno po stronie przyjaciół, jak i nieprzyjaciół, to nie mam co do tego żadnych wątpliwości.
Ja jestem przeciwnikiem nadużywania słowa wojna i stąd od razu we wstępie do dzisiejszego odcinka wziąłem je w nawias, bo w okolicznościach, w których mamy prawdziwą wojnę, nie tak daleko od nas, posługiwanie się tym terminem do opisywania w gruncie rzeczy wcale nie zaskakujących, dość przewidywalnych i rutynowych politycznych zjawisk jawi mi się jako nadużycie samo w sobie. Ale poczyniwszy to zastrzeżenie, chciałbym powiedzieć, że mamy do czynienia z czymś niż wojna. Nieco odmiennym. I uwaga, wchodzi nowe pojęcie do DLR Bingo. Ja mam wrażenie, że nie obserwujemy jeszcze totalnego starcia, lecz kontrolowany kryzys konstytucyjny. Obydwie strony bowiem wykorzystują narzędzia konstytucyjne, które są im dostępne, wykorzystują je póki co całkiem chyba legalnie w zgodzie z ich literą, żeby testować granice swoich politycznych przeciwników, bo w gruncie rzeczy zobacz, że to, co dzieje się od przynajmniej przejęcia TVP, jeśli nie wcześniej, to jest tak naprawdę wojna o legitymację pomiędzy dwoma ośrodkami władzy wykonawczej, między prezydentem i premierem, którzy muszą trochę, i w tym sensie militarne metafory oczywiście są uzasadnione, testować swojego przeciwnika na przedpolu, oglądać jego flankę, patrzeć, czy nie ma przynajmniej jakiegoś dostępu do niego z innej strony, lub czy nie ma on za słabych tyłów. Tu kończę militarne metafory. Moim zdaniem to się właśnie na naszych oczach dzieje w ramach tego konstruktywnego czy kontrolowanego kryzysu konstytucyjnego, ponieważ o ile można mieć wątpliwości prawne do metod przejęcia TVP, to póki co obydwie strony wciąż działają w ramach przyznanych im w polskim ustroju prerogatyw i popatrzą po prostu, oglądają swojego przeciwnika i testują jego granice, to jak daleko mogą się posunąć. Dlaczego to robią? Znowu, odpowiedź dla mnie jest dość rutynowa i przewidywalna. Robią to dlatego, że rzeczywiście, jak zauważyłeś, polski ustrój daje im do tego prawo i byłoby skądinąd bardzo dziwnym, gdyby tego nie spróbowali. Znaczy, odwracając trochę to pytanie, czy wyobrażasz sobie inny początek rządów tych dwóch skonfliktowanych ze sobą ośrodków, niż taki, w którym i prezydent, i premier próbują sobie wyszarpać pewne kompetencje, prowadzą na żywym państwowym organizmie spór o te kompetencje i pilnują tego, aby ich w tym rozdaniu przypadło im więcej. Czy wyobrażasz sobie trochę...
Wyobrażam sobie, jeżeli mogę popuścić wodze fantazji, bo to, co teraz powiem, jest kompletnie nierealne w obecnym rozdaniu politycznym, no, ale podparłbym się chociażby przykładem, od którego zacząłem, czyli przykładem francuskim. Była tak zwana aksamitna kohabitacja pomiędzy prezydentem François Mitterrandem a premierem Edouardem Balladurem. Dlaczego nazywano ją kohabitacją aksamitną? Z dwóch powodów. Pierwszy był taki, że wcześniej była nie aksamitna, tylko bardzo brutalna, i elity polityczne zrozumiały, że jest to po prostu niszczące dla państwa i że społeczeństwu się tego rodzaju konflikt, który bardzo negatywnie się odbija na sterowności państwa, nie podoba, więc bogaci w to doświadczenie postanowili dużo bardziej wyraziście rozgraniczyć kompetencje prezydenta i premiera i zrobili to w taki sposób, że najbliżsi współpracownicy, szefowie kancelarii jednego i drugiego spotkali się na parugodzinną nasiadówę, niemal że jak to kiedyś premier Donald Tusk i prezydent Lech Kaczyński w Juracie przy kilku butelkach wina po prostu wyjaśnili sobie sprawy, a następnie utworzyli coś w rodzaju czerwonego telefonu pomiędzy Moskwą a Waszyngtonem w czasach zimnej wojny, to znaczy byli w stałym kontakcie i przynajmniej na poziomie najbliższych współpracowników było jasnym, że wszyscy rozumieją, że jakieś minimum, jeżeli chodzi o współpracę, jest niezbędne. I druga rzecz, która się odbyła, to znaczy premier, rozumiejąc, że francuska tradycja polityczna jest monarchiczna w swoim duchu, ustępował w sprawach symbolicznych, protokolarnych, ceremonialnych prezydentowi na każdym kroku, za co prezydent był gotów mu ustąpić w sprawach jak najbardziej realnych, a finalnie pogodzili się w ten sposób, że stwierdzono, że jeżeli premier jest z innego obozu, to już nie jesteśmy republiką prezydencką, prezydent się cofa, natomiast zachowuje swoją domenę zastrzeżoną. Sprawy międzynarodowe i obronność. Tutaj jest nadal królem. No i tu kompletnie umiem sobie wyobrazić mężów stanu, którzy są w stanie dobić tego rodzaju targu i oszczędzić zarówno społeczeństwu, jak i państwu zbędnych przejść. Problem tylko polega na tym, że o ile jestem sobie w stanie jakkolwiek jeszcze wyobrazić na przykład Aleksandra Kwaśniewskiego i Jerzego Buzka, którzy spotykają się i dobijają targu, to kompletnie sobie nie umiem wyobrazić Donalda Tuska i Andrzeja Dudę.
Mam wrażenie, że nie odpowiedziałeś na moje pytanie, bo pytałem, czy wyobrażasz sobie to w tych warunkach ustrojowych, a nie we Francji, lub czy przy ustroju francuskim, ale z drugiej strony program ten byłby niepełny, gdyby nie pojawiła się jakaś twoja anegdota zahaczająca o Francję, stąd możemy uznać tę odpowiedź jako być może nie na temat, ale na pewno bardzo w tonie i w dobrej tradycji tych programów, stąd można ją...
Dziwię się, że nie chwyciłeś się mojego ostatniego zdania, bo ono powinno ci się spodobać, bo pochwaliłem prezydenta Kwaśniewskiego. Uważam, że on w takiej sytuacji jednak szukałby pojednania z obozem premiera i jednak obawiałby się tego, że jak obydwie strony zaczynają za bardzo testować nie tylko siebie nawzajem, bo oczywiście, że Donald Tusk testuje Andrzeja Dudę. Jeżeli Andrzej Duda na przykład ustąpi mu w sprawie TVP i nie zawetowałby tej noweli budżetowej, albo jeżeli ustąpiłby mu w sprawie ułaskawienia dwóch ministrów, Kamińskiego i Wąsika, to z całą pewnością nastąpiłaby eskalacja. Ustępuje, trzeba bić dalej. Nie ustępuje, trzeba zobaczyć, jak się z nim ułożyć. Myślę, że Aleksander Kwaśniewski i Jerzy Buzek nie doprowadziliby do takiej sytuacji, jaką mamy obecnie.
Aczkolwiek
prezydent Aleksander... że nie doprowadzili, kiedy rządzili.
Aczkolwiek prezydent Aleksander Kwaśniewski miał swój konflikt z innym bohaterem tego podcastu, premierem Leszkiem Millerem wtedy, który też budził i podobne pytanie i prowadził do podobnych dyskusji, jak nasza dzisiejsza 20 lat temu, choć nie było wówczas podcastów. Ale że przerwałeś mi ten pierwszą wypowiedź o kryzysie konstytucyjnym, to ja sobie teraz pozwolę ją dokończyć, bo o ile mówię, że ów kryzys konstytucyjny jest kontrolowany jeszcze, to wcale nie oznacza, że go bagatelizuje albo że on nie może przerodzić się w coś, o czym mówiłem i w naszym poprzednim programie, czyli właśnie w sytuację tego dualizmu prawnego i odwoływania się przez dwa obozy do dwóch różnych porządków prawnych i nieuznawania wzajemnie jednego spójnego systemu prawnego, co już zapowiada nam prawdziwy, głęboki kryzys, a nie tylko taki, którego, cytując kolegów z innego programu, którego szczeble na drabinie eskalacyjnej wciąż można pokonywać świadomie i dokonywać owej eskalacji w sposób świadomy i przemyślany. To jest ryzyko, przed którym stoimy, znając temperamenty obydwu liderów i też wewnętrzną dekompozycję prawicy, jaką obserwujemy, ta druga ścieżka, mniej optymistyczna, to znaczy to, że ów kryzys konstytucyjny jednak spod kontroli się wymknie i przerodzi się w coś groźniejszego, oczywiście jest cały czas przed nami. Natomiast mam też wrażenie, gdy słucham prezydenta Andrzeja Dudy, że po pierwsze dokonuje się pewien rozłam wewnątrz samego PiS-u. Na PiS uliczny i PiS gabinetowy. I w oczywisty sposób liderami tego PiS-u ulicznego chcieliby być Przemysław Czarnek na przykład, no właśnie Michał Kamiński i minister Wąsik, Zbigniew Ziobro. Ci politycy, którzy w ostrej wojnie kulturowej z całym światem widzą właściwie sens uprawiania polityki, ale też bardzo przywiązani są do tej kontrrewolucji wewnątrz państwa, jaką PiS realizował i mam wrażenie, że cały czas uważają, że jest to kontrrewolucja niedokończona, którą im odebrano i ona domaga się dokończenia. A obozem drugim, obozem, którego coraz bardziej jawnie chyba chce stać się pan prezydent Andrzej Duda, który chce podejmować walkę z nowym rządem i chce oczywiście z nim się ostro ścierać, ale jednak bez tych złudzeń, że wyborca pragmatyczny, niektórzy powiedzieliby wyborca cyniczny, kochał PiS tak naprawdę właśnie za to, tak? Za walkę z Europą Zachodnią, za język TVP, za styl, w jakim rządzono instytucjami i za w ogóle program kulturowy, który PiS mógł zaoferować. Myślę, że prezydent Andrzej Duda, a w szczególności jego otoczenie, ma pełną świadomość, że to nie dlatego, w jakim stylu PiS rządził, udało mu się zachować tak szerokie poparcie, lecz właśnie pomimo tego stylu, a w szczególności pomimo stylu na przykład takiej TVP Info, czy Przemysława Czarnka, albo szczególnie wzmożonych europosłów Prawa i Sprawiedliwości. Właśnie, te dwa obozy będą mogły zmierzyć swoje siły, jak sądzę, już niedługo, bo przed wyborami samorządowymi, a następnie wyborami europejskimi. Natomiast cytując tutaj lubianego przez nas także profesora Rafała Chwedoruka, być może nie po raz pierwszy, znaczy po raz pierwszy, ale być może nie ostatni w tym odcinku, trzeba za profesorem dodać, że prezydent szybko, bo już w pierwszych tygodniach nowej władzy ujawnił swoją wolę, być stać się jednym z kandydatów do przejęcia schedy na prawicy post Kaczyńskiej i zrobił to w sposób dość świadomy, wyartykułowany i jasny.
Tak, ty cytujesz profesora Rafała Chwedoruka, to ja też zacytuję naszego niedawnego gościa. Mianowicie na pytanie, czy prezydent Andrzej Duda jest tutaj samodzielnym graczem, który rozgrywa własną partię celem tego, żeby któregoś dnia zostać liderem prawicy, czy jest po prostu wykonawcą woli Jarosława Kaczyńskiego, który podejmuje decyzję, mając zawsze w głowie, czy prezesowi się ta decyzja spodoba, czy nie. Profesor Chwadoruk odpowiedział przewrotnie, że te dwie aspiracje się ze sobą nie wykluczają. To znaczy bezwzględne wykonywanie woli Jarosława Kaczyńskiego jest znakomitą rękojmią tego, że ktoś będzie dobrym przywódcą prawicy postkaczyńskiej. To trochę tak, jak w prawyborach Partii Republikańskiej. Niby każdy rywalizuje o to, żeby zostać prezydentem, a w rzeczywistości każdy rywalizuje o to, żeby zabłysnąć w oczach raczej Donalda Trumpa niż elektoratu i albo zostać wiceprezydentem czy ważnym politykiem administracji trumpowskiej w przyszłości, albo gdyby jednak się okazało, że Trump nie będzie mógł wystartować, wystąpić na miejsce Trumpa i tym samym twierdzić, że jest się jedynie tutaj zastępcą tego, którego wszyscy chcieliśmy. Patrzę w lustrze na swą twarz błazeńską, zostałem powołany, czyż nie było lepszych. I z całą skromnością po prostu wziąć na siebie to zadanie, które przysługiwało prawdziwemu liderowi. I ta metafora wydaje mi się o tyle trafna w przypadku prezydenta Andrzeja Dudy, że kiedy oglądaliśmy owo orędzie, od którego rozpoczęliśmy ten program, to przecież miał on za plecami portret prezydenta Lecha Kaczyńskiego. Był w sali białej Pałacu Prezydenckiego, gdzie ów portret się znajduje. I mi to bardzo dało do myślenia, bo to by oznaczało, taka była moja interpretacja, że na pewnym poziomie prezydent Andrzej Duda pogodził się z rolą, którą prezes Jarosław Kaczyński mu wyznaczył. To znaczy ministra prezydenckiego, który pod nieobecność prawdziwego prezydenta po prostu pełni tą rolę chwilowo. Jest zastępcą, ale nie następcą Lecha Kaczyńskiego. I nie jest w pewnym sensie prawdziwą głową państwa. Jest prezydentem zależnym od obozu politycznego, z którego się wywodzi, który go do tej roli wytypował. Ja bym na jego miejscu raczej starał się budować własną legendę polityczną, aniżeli żyć legendą polityczną Lecha Kaczyńskiego. No ale taką podjął decyzję i z całą pewnością jego elektorat, żelazny elektorat PiSu to doceni.
Ale wiesz, gdy myślę jeszcze o tym PiSie ulicznym i PiSie gabinetowym, to przypominają mi się słowa, które inni komentatorzy wielokrotnie przed nami powtarzali, więc to nie jest jakby nasza autorska myśl, że ta różnica między jednymi a drugimi przebiega według tego, kto chce naprawdę umierać za paskowego TVP. Czy są politycy w Prawie i Sprawiedliwości, którzy mają przed sobą jeszcze przyszłość i nawet, zauważmy, nie powiedziałem jakąś przyszłość, tylko po prostu przyszłość w polityce, czy to będzie, nie wiem, Marek Magierowski, czy Mariusz Błaszczak, czy sięgając po młodszą generację, nie wiem, na przykład Kacper Płażyński, którzy nie będą szli na śmiertelny bój o to, żeby walczyć o TVP w takim kształcie, jak ona wyglądała. Po prostu nie będą, bo wiedzą, że naprawdę mało kto chciałby jej powrotu i że poza walką o najtwardszego z wyborców i prowadzeniem dość wulgarnej propagandy, to nie miała ona w sobie wiele wartości ponad to, tak? Poza taką bardzo, bardzo zwulgaryzowaną i doraźną polityczną pałkę, a można by powiedzieć, że na dłuższą metę być może nawet PiS-owi zaszkodziła, bo był PiS, jak się okazuje, jedną z tych partii, które pomimo pełnej kontroli, to dalece bardziej pełnej niż poprzednie ekipy, nad mediami publicznymi i Polską Agencją Prasową wybory przegrał. I tutaj widziałbym tę linię podziału, prawda? Między tymi, którzy uważają, że jednak naprawdę warto spalać się w walce chociażby o TVP, ale też TVP jest tutaj oczywiście tylko skrótem, tak? czymś, co nas odsyła do szerszego pakietu kulturowego i tej kontrrewolucji pisowskiej, i tymi, którzy widzą jednak jakiś szerszy spór między tymi dwiema ekipami, którego nie warto zawężać do TVP. I to są też, zauważ, zarazem w moim przekonaniu w dużej mierze politycy, którzy myślą szerzej o miejscu Polski na arenie międzynarodowej. To są ludzie, którzy chcieliby się pewnie bardzo kłócić o na przykład wzmocnienie polskiej armii, o zbrojenia, o CPK, o sojusz ze Stanami Zjednoczonymi i miejsce Polski w Europie. Pewnie te rzeczy traktowaliby jako fundamentalne i chcieliby na tej kotwicy budować jakąś przyszłą, nomen omen, platformę dla polskiej prawicy, no ale niekoniecznie właśnie w walce o podręcznik do hitu, TVP, Polską Fundację Narodową, czy miejsca w spółkach Skarbu Państwa. Tu widziałbym różnicę. A teraz co do orędzia, bo obiecaliśmy o nich pomówić, a odkładamy ten moment w czasie, żeby odróżnić się od innych programów, które tylko powierzchownie, sam styl wypowiedzi, dobór krawata i wystrój obu prezydenta i premiera wystąpień skomentowały, to powiem tak. W moim przekonaniu Być może jest to myśl bardzo naiwna, ale prezydenta Andrzeja Dudę dałoby się obłaskawić, dając mu to, o co tak sam bardzo głośno i w oczywisty sposób zabiega, czyli prestiż urzędu. Skoro pan prezydent Andrzej Duda na każdym kroku podkreśla, że jedyne czego chce, to aby projekty ustaw były z nim konsultowane, aby sprawy bezpieczeństwa Polski były decydowane w porozumieniu z Pałacem Prezydenckim, aby międzynarodowe szczyty i istotne dla międzynarodowej pozycji Polski spotkania były z nim uzgadniane, to dlaczego mu tego nie dać? Być może premier Tusk, i to jest teza wielu naszych kolegów z prawicy, nieco odleglejszej, naprawdę eskaluje ten spór w sposób świadomy. I mimo, że wie, czego prezydent i ośrodek prezydencki oczekują, to świadomie im tego nie daje, bo liczy, że w tej polaryzacji, gdy dominującą emocją polityczną wśród sympatyków opozycji jest rozliczenie PiS-u, łatwiej będzie mu owo rozliczenie PiS-u kontynuować, gdy będzie z PiS-em w stanie ciągłego, zaognionego, kulturowego konfliktu o coraz to kolejne rzeczy. Innymi słowy, jak w tej metaforze, której wiem, że nie lubisz, z tygrysem i prętem po klatce, im bardziej ten PiS będzie rozwścieczony i im głośniej będzie dawał wyrazy swojemu rozwścieczeniu, tym łatwiej w tej atmosferze będzie dać sympatykom Platformy Obywatelskiej to, czego tak bardzo chcą, czyli rozliczenie PiS-u właśnie. A to konstruktywne rozwiązanie, o którym ty mówisz, że ono jest teoretycznie możliwe, bo udało się na przykład we Francji, zostaje zepchnięte na dalszy plan poprzez samą logikę polaryzacji politycznej w Polsce. Bo dla mnie, powiedz, czy się zgadzasz, czy nie, ale to, czego prezydent oczekuje, naprawdę trudne do rozczytania nie jest.
Nie jest trudne do rozczytania, tylko moim zdaniem, tak jak premier jest zakładnikiem tejże polaryzacji, zwłaszcza w sytuacji, w której on naprawdę może niewiele uradzić, jeśli chodzi o realną poprawę bytu Polaków, przynajmniej przez pierwsze 2 lata swojego urzędowania. I kilka elementów tu się sprzysięga według mnie przeciwko, wierzę w to, że to może być rząd prawdziwie reformatorski. Po pierwsze, pstrokatość tej koalicji, skręcamy w lewo, alienujemy trzecią drogę, skręcamy w prawo, alienujemy lewicę. W którą stronę byśmy się nie ruszyli, tracimy część naszego obozu. Kolejny problem, z którym będą się musieli zmierzyć, to jest prezydent, który będzie wetował. Dalej, nawet gdyby prezydent chciał być konstruktywny, to po prostu posłowie PiS-u będą kierować projekty ustaw do Trybunału Konstytucyjnego w taki sposób, żeby tam były utrącane. No i wreszcie temperament samego Donalda Tuska, który jeśli jednej rzeczy się nauczył, to nauczył się tego, że w Polsce reformator jest jak sap, myli się tylko raz, spróbował z wiekiem emerytalnym, nigdy więcej już moim zdaniem tego błędu nie popełni. Natomiast co może dać? No może dać to, o czym wspomniałeś. Może dać igrzyska. Jeżeli teraz wyszedłby jako polityk bardzo koncyliacyjny, no to odebrałby sobie szansę dania tych igrzysk. Poza tym mam taką teorię, że według mnie Donald Tusk gra ostro, ponieważ chce w tą ostrą grę zanurzyć trzecią drogę. Trzecia droga ma pewną przewagę nad nim, to znaczy ona przemawia do tego elektoratu, który chciał uspokojenia, który chciał kompromisów, który chciał innej polityki. No jeżeli teraz trzecia droga ma firmować takie zagrania jak przejmowanie TVP metodami pozaprawnymi, no to siłą rzeczy ten atut traci. Ta karta została jej wytrącona z ręki i w ten sposób myślę, że Tusk też, premier Donald Tusk uzyskał to, co chciał na poziomie swoich celów stricte partyjnych. Natomiast w którym punkcie uważam, że prezydent jest zakładnikiem tejże polaryzacji. No, on nie liczy już na to, że na przykład zrobi wielką karierę międzynarodową, bo myślę, że Amerykanie mu jej nie zafundują, a w Unii Europejskiej to trzeba mieć poparcie Berlina i Paryża, a tego nie będzie miał. Może ewentualnie liczyć na karierę w Polsce. No, akademicką pewnie nie, jak nam na spotkaniu klubu DLR mówili młodzi prawnicy, ich profesorowie nie mówią pan prezydent czy prezydent Andrzej Duda, tylko mówią doktor Andrzej Duda, żeby podkreślić swój dystans. Więc może liczyć na karierę partyjną. No, a żeby liczyć na karierę partyjną, to musi być po prostu dobrym partyjnym żołnierzem obozu Prawa i Sprawiedliwości. I powiem na koniec taką rzecz. Jeżeli ten moment miesiąca miodowego Andrzeja Dudy z establishmentem i mediami, kiedy zawetował ustawy dotyczące sądownictwa. I pamiętam, jak rano Złośliwi dziennikarze mówili jeszcze Adrian, po południu mówili Duda, pod wieczór mówili prezydent Andrzej Duda, a w nocy już mówili prezydent Najjaśniejszej Rzeczypospolitej, pan Andrzej Duda. Znaczy był moment, kiedy wydawało się, że opozycja ma nowego lidera jeszcze przed powrotem Donalda Tuska i że będzie nim Andrzej Duda. Jeżeli to doświadczenie bycia niesionym na rękach nie sprawiło, że zechciał być politykiem ponad podziałami partyjnymi, to myślę, że już nic nie sprawi, a ma teraz bardzo silny argument za tym, żeby chcieć być politykiem pisowskim, bo gra o przywództwo na prawicy jest ostatnią realną grą, którą może przeprowadzić, jeżeli myśli o wielkiej polityce.
Tylko politykiem pisowskim z którego rozdania? Tego ulicznego czy tego gabinetowego? Bo ja uważam, że przyszłość dla prezydenta Andrzeja Dudy jest tylko razem z tym drugim. Bo znowu, on naprawdę nie będzie umierał na przykład za media Tomasza Sakiewicza, tak? Albo braci Karnowskich, tak? Albo za to, żeby... nie wiem, prawo, zresztą jego ustawa nawet przywracająca tak zwany kompromis aborcyjny była nawet dowodem na to, że i w sprawach tak fundamentalnych nie jest on obrońcą tego porządku kulturowo-społecznego, który PiS ostatnich lat chciał zaprowadzić. Co więcej, ta grupa wyborców, którzy cenili sobie program kulturowy Prawa i Sprawiedliwości, to jest jednocześnie ta grupa, która będzie się w miarę, i to już jest też zbadane, wielokrotnie mówił o tym przyjaciel tego podcastu Marcin Duma, to jest ta grupa, która w miarę bogacenia się i w miarę poprawy sytuacji materialnej będzie się także liberalizować kulturowo. Ona się będzie liberalizować kulturowo na polski sposób. Oczywiście nie znaczy, że wszyscy zamienią się w Szwedów natychmiast, ale znaczy to tyle, że ich emocje, ambicje, wizja awansu naprawdę nie odpowiada już dawno temu, co wnosi za sobą ten twardy, głęboko prawicowy PiS z okopów Świętej Trójcy. I tutaj moim zdaniem prezydent nie bez powodu tak mocno stawia na kartę bezpieczeństwa, bo jednak jakaś taka prawica, rozmawialiśmy o tym, taka suwerenistyczna, atlantycka i konserwatywna zarazem, która legitymizuje się poprzez opór wobec Rosji, pomoc dla Ukrainy i zakorzenienie w sojuszu ze Stanami Zjednoczonymi, ma w Polsce przyszłość. Niekoniecznie przyszłość na 40%, ale na pewno na 20 parę wciąż ma. I prezydent świadomie do tego, moim zdaniem, nawiązuje. Do tego uderza. Skądinąd widać też po nim, że bardzo chce te wątki wojenne ożywić. Pytanie oczywiście jest szersze. Dlaczego? Skoro wcześniej, jak pisał w swojej książce Zbigniew Parafianowicz, już zdążył się nimi znudzić. Ale skoro jest prezydentem i szefem BBN-u i zwierzchnikiem sił zbrojnych, to może wie coś, czego my nie wiemy, co każe mu jednak żywić głębokie obawy o los Ukrainy w 2024 roku i stąd chciałby przypomnieć wszystkim, że kwestia bezpieczeństwa jeszcze wróci dla Polaków niestety na pierwszy plan.
Tu zgłaszam zdanie odrębne. Ja uważam, że już sprawy zabrnęły zbyt daleko i że gra zaczęła grać graczami. To znaczy prezydent będzie głosem tych, którzy obecnie protestują przeciwko przejmowaniu TVP, Polskiego Radia i Polskiej Agencji Prasowej i będzie grzmiał, że to naruszenie konstytucji i bezprawie. Oczywiście stawiając siebie tym samym w sytuacji dość niezręcznej, ponieważ wyznacza dziś granice, które sam wielokrotnie przekraczał w przeszłości. No ale to nie jest żadna nowość, że PO u władzy zamienia się w PiS, a PiS w opozycji zamienia się w PO. Ale ten temat wróci przy okazji sądownictwa, to znaczy już mamy uchwałę Sejmu, a wiadomo, już jaka jest logika po sytuacji z TVP. Po uchwale Sejmu będą już działania rządu i jeżeli będą dalej idące próby podważania statusu sędziów powołanych przez prezydenta, podważania statusu tak zwanych sędziów dublerów w Trybunale Konstytucyjnym, to znowu będziemy mieli bardzo ostry protest prezydenta i będziemy mieli nawarstwianie się tutaj konfliktu. To samo dotyczy ułaskawienia dwóch ministrów, Kamińskiego i Wąsika. I będziemy mieli trzeci front tej wojny. Już, jak już padła ta metafora, to już teraz jesteśmy jej niewolnikami. Moim zdaniem wróci wojna o krzesło. To znaczy prezydent będzie chciał odgrywać dużo istotniejszą rolę, jeżeli chodzi o politykę zagraniczną na odcinku europejskim, zwłaszcza teraz, kiedy ma się Unia Europejska reformować reformować, będzie twierdził, że jako strażnik polskiej suwerenności nie może pozwolić na to, żeby traktaty się zmieniły w sposób, który by tą suwerenność ograniczał. No i będzie twierdził, że ma on special relationship z Białym Domem i że Stany Zjednoczone to jego domena i NATO to jego domena, no bo jest zwierzchnikiem sił zbrojnych, bo odpowiada za integralność terytorialną państwa i jego obronność. A kto wie, czy jeszcze nie zostaną otwarte fronty, które były do tej pory traktowane z dużym namaszczeniem przez wszystkie strony, chociażby Narodowy Bank Polski, który wiem, że premier Donald Tusk postanowił odpuścić po interwencji Hanny Gronkiewicz-Waltz i Marka Belki, ale co będzie za pół roku, co będzie za rok, to nie wiemy. Ruszą też komisje śledcze. Moim zdaniem tu podział na PiS gabinetowy i podział na PiS uliczny już jest niewyraźny, a za kilka miesięcy on może zniknąć.
No, przyjdzie się nam o tym przekonać przed wyborami samorządowymi, a następnie europejskimi. Ja pozostaję przy swoim, to znaczy uważam, że dzisiaj ta polaryzacja PiS-owi raczej nie pomoże, bo nie mogą oni po raz drugi grać kartą wykluczonych, poniżanych, biednych i osamotnionych po tym, jak 8 lat hojnie czerpali milionami ze spółek Skarbu Państwa, mieli pełną kontrolę nad wszystkimi gałęziami władzy, a nawet tam, gdzie tej kontroli nie mieli, to sobie ją przejmowali. Drugi raz, moim zdaniem, to, co tak dobrze zdziałało w latach 2011-2015, czyli ta karta wykluczenia, marginalizacji, troski o słabszych, wynikająca niejako w ogóle ze słabszej pozycji prawicy, tak jak oni to widzieli w polskim ustroju, nie ma prawa zadziałać, ale oczywiście będziemy się o tym przekonywać z biegiem czasu i zobaczymy, jakie fronty zostaną otwarte, bo z tej listy, którą wymieniłeś, przecież można jeszcze dopisać, oprócz oczywiście reformy Unii Europejskiej, chociażby kwestię wiążącą się z tym poniekąd paktu migracyjnego, kontraktów zbrojeniowych, a później także pewnie pierwszej wojny kulturowej tej kadencji, czyli aborcji i małżeństw jednopłciowych lub związków partnerskich, gdy one w końcu w takiej lub innej formie zostaną postawione przed decyzjami najpierw pierwszej, a potem drugiej izby parlamentu. No ale cóż, skoro się powiedziało, że czas pokaże, to czas pokaże. Jesteśmy wobec tego zakładnikami kalendarza. Będziemy wracać do tego tematu, żeby przekonać się, czy prezydent idzie tą autonomiczną drogą i wyjdzie tu trochę na moje, czy jednak prezydent będzie przede wszystkim prezydentem pisowskim przez te kolejne dwa lata i szala przejdzie na stronę Marcina, na prawą część ekranu w tym sporze. Zobaczymy. To był program Dwie Lewe Ręce, odcinek z cyklu Lewy Prosty. Dziękujemy wam za spędzony z nami czas.
Dziękujemy bardzo. Będziemy obserwować tą próbę obciążeniową naszej konstytucji, a pod ten czas tradycyjnie zachęcamy was do tego, żeby wspierać nasz podcast na wszelkie możliwe sposoby, począwszy od tego, że możecie wesprzeć go finansowo i skorzystać z pełnej naszej oferty, bo w ramach podziękowań przygotowaliśmy takie rzeczy jak cykliczny newsletter, jak dodatkowe materiały wideo, jak możliwość brania udziału w naszych spotkaniach online, offline i inne atrakcje. Polecamy, żeby rzucić okiem na patronite.pl/DLR, żeby z tym wszystkim móc się zapoznać, ale bardzo nam też zależy na takim wsparciu jak skomentowanie odcinka, podanie dalej, polajkowanie, bo to też sprawia, że to, co robimy, niesie się dalej, buduje większą publiczność i ożywia tym bardziej dyskusję wokół spraw, naszym zdaniem bardzo istotnych.
Dziękujemy za te spędzone z nami pół godziny i żegnamy się tradycyjnym do usłyszenia i do zobaczenia już niebawem.